Sięgnijmy po raz kolejny do tekstu 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Duch. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha. Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Gdy apostoł Paweł dochodzi do darów, mówi też, jakie to są dary. I dziś chciałbym omówić dar, który wymienia tu 9 wiersz, dar uzdrawiania. Powiada apostoł Paweł dokładniej, gdyby to tłumaczyć, że udziela niektórym ludziom darów łaski ku uzdrawianiu chorych. Ten dar ma przede wszystkim związek z jedną dziedziną naszego doświadczenia życiowego, a jest nią choroba. Między tym darem i darem czynienia cudów jest bardzo ścisły związek. One jakby się przenikają, bo uzdrowienia są przecież też cudami. Ten dar w węższym zakresie jakby funkcjonuje. Dar czynienia cudów obejmuje znacznie szerszy obszar w różnych dziedzinach naszego życia. I ten zwrot inny, użyty w tym liście, podkreśla pewną bardzo ważną biblijną prawdę. Nie każdy posiada dar uzdrawiania. To słowo mówiące, że inny, jeden ma taki, inny taki dar, a inny ma dar uzdrawiania. Co nie oznacza, że wierzący nieposiadający tego daru uzdrawiania są gorszym gatunkiem ludzi wierzących, czy są w gorszym stanie duchowym i dlatego nie mają tego daru. To byłoby poważne nieporozumienie. Należy tu właśnie mocno akcentować to, że jest różnica między modlitwą o uzdrowienie a darem uzdrawiania. Jest ogromne ciśnienie na szukanie cudów, a zwłaszcza w dziedzinie uzdrowienia. Co mnie do tego stwierdzenia skłania, a chociażby taką jedną tylko pokażę wam ulotkę. Przychodzi takich reklamówek codziennie kilka, albo przynajmniej w tygodniu kilka. I co mnie osobiście irytuje, otóż na pierwszym miejscu takiej ulotki jest od razu tak. Uzdrowienie, muzyka, drama, przesłanie. Zwiastowanie Słowa Bożego na czwartym miejscu dopiero. Najpierw wszystkie inne, przepraszam za użycie tego słowa, to nie jest nabijanie się. Wszystkie inne gadżety chrześcijaństwa. A Ewangelia? No, tam gdzieś po drodze przypadkowo może się pojawi. A więc ciśnienie w tym kierunku jest ogromne. Każdy, gdy mówię o tym, że należy rozróżnić tu między modlitwą a darem o uzdrowienie, trzeba powiedzieć tak. Każdy może modlić się z innym człowiekiem, każdy wierzący, myślę tu, o uzdrowienie. Natomiast nie każdy ma ten dar uzdrawiania. Niezrozumienie tego faktu stale przysparza, zwłaszcza ruchowi zielonoświątkowemu, ale nie tylko, wielu rozczarowanych chrześcijan. No bo to się taką gwarancję daje, że na pewno uzdrowienia będą. Jeszcze raz to chcę podkreślić. Ja się nie nabijam z tego. Ja chcę pokazać, w jakim kierunku to ludzkie nasze myślenie nas potrafi zaprowadzić. Apostoł Paweł podczas swojej służby wielokrotnie chyba, możecie to potwierdzić, znając Nowy Testament, a zakładam, że większość z was go w miarę dobrze zna, może powiedzieć, że dał dowód, jak Bóg tym darem uzdrawiania przez niego działał, czy też może nawet czynienia cudów, prawda? A jednak wśród jego współpracowników byli ludzie chorzy. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania, pisze apostoł Paweł do Tymoteusza. A dalej, Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Skoro miał dar czynienia cudów i uzdrawiania, czemu go zostawił chorego? I właśnie to niewłaściwe rozumienie kwestii uzdrawiania prowadzi do otaczania takim nimbem zielonoświątkowej świętości tych kaznodziei, którzy częściej niż ewangelizowania i nauczania używają modlitwy o uzdrowienie. Słyszymy wtedy wielki mąż Boży, a inni to tylko człowiek Boży. To jest poważne nieporozumienie. To jest szukanie taniej sławy. I to zawsze budziło mój niepokój i sprzeciw. Ludzie wolą 5 minut emocjonalnego podekscytowania niż 30 minut wykładu. Bo to jest prostsze. 5 minut wiatru, a 30 minut wsłuchiwania się, rozważania, sprawdzania. To jest znacznie trudniejsze. No, zresztą to nauczyciele wszyscy znają i wiedzą. Pozwól dzieciakom na 5 minut rozrywki w klasie. Przeciągnie się do 30 minut. A 30 minut czy 45 minut bardzo ciężko jest usiedzieć w ławce, prawda? Walter Hollenweger powiada, są tak zwani wirtuozi uzdrawiacze. Zwracają na siebie właśnie tym zjawiskiem szczególnie uwagę. Ale na siebie, nie na Boga, na siebie. Dary nie są oznaką awansu chrześcijanina. Są znakiem wielkości Boga i o tym warto też pamiętać i przypominać. Gdy czytam Nowy Testament, to muszę stwierdzić, że służba uzdrawiania chorych, wyzwalania mocy Bożej, wyzwalania z mocy demonicznych na przykład, te zjawiska miały w Nowym Testamencie charakter incydentalny. To nie było coś, co cały czas towarzyszyło bez przerwy. Tylko to się zdarzało. Dlaczego? By potwierdzić zwiastowanie Ewangelii. To nie zastępowało zwiastowania Ewangelii. Podstawowy akcent Nowego Testamentu jest położony na opamiętanie, na nawrócenie. I wartość zbawienia jest postawiona ponad wartością naszego ciała. Jeśli oko twoje ciebie gorszy albo jest powodem grzechu, co? Wyłup je. Ciało nie jest najważniejsze. Odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, powiada Jezus w Ewangelii Mateusza, wejść jednookim do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym w ogień piekielny. To 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Ludzie oczywiście tak nie myślą. Zawsze będą gromadzić się wokół ludzi, którzy mogą pomóc im w cierpieniu, w uwolnieniu od tego brzemienia choroby w sposób bezbolesny. I przerażenie mnie zaczyna ogarniać, gdy patrzę na ruch ewangelikalny, gdy patrzę na ruch zielonoświątkowy, że ludzie nie do Chrystusa idą po uzdrowienia, a do człowieka. No niech tylko określony kaznodzieja przyjedzie, ja nie chcę podawać nazwisk. Od razu mamy zbór rekonwalescentów albo zbór rehabilitacyjny, moglibyśmy go nazwać. No sami inwalidzi. A gdzie byli przez kilka miesięcy? Dlaczego nie wzywali imienia Pańskiego? Komu wierzą? Człowiekowi, bo przyjechał ekstra człowiek. Bóg uzdrawia, Duch Święty. Każdy człowiek może się o drugiego modlić, wierzący. Zaraz powiem jeszcze, jakie są pewne ograniczenia. Poselstwo o uzdrowieniu jest częścią zwiastowania o zbawieniu, ale nie jest zbawieniem. I przeakcentowanie tego prowadzi do spłycenia Ewangelii. Wtedy mamy tanią, łatwą Ewangelię. Wtedy to się sprowadza do uszczęśliwiającej religii. No bo my myślimy, że my do Królestwa Bożego tak bez cierpienia, no najlepiej jakby tak na deskorolce albo na łyżworolce wjechać, tak z poślizgiem, bez zahamowań. Ale do Królestwa Bożego trzeba przejść przez różne życiowe doświadczenia, trzeba się z nimi zmierzyć, zmagać się. Wiem, że to nie jest łatwe. I rozumiem, chociaż ja w życiu niewiele chorowałem, rozumiem, że człowiek, który jest chory, jest zdesperowany czasami. Ale nie można się chwytać każdego pojawiającego się człowieka czy każdej możliwości. Nie możemy jako ludzie wierzący również postawić jednoznacznej diagnozy, dlaczego ktoś jest chory. I część ludzi wierzących prezentuje bardzo kontrowersyjny pogląd. On co jakiś czas odżywa, co jakiś czas pojawia się ten kontrowersyjny pogląd, że choroba pochodzi od szatana. Konsekwencją takiego myślenia jest podejrzenie, że u podstawy choroby jest grzech. A więc stajemy się inkwizytorami, żądając, by człowiek się przyznał, jaki to grzech popełnił. Bo jak jesteś chory, no to musiałeś popełnić grzech. Wyznaj teraz ten grzech. A ten, który słucha tego wyznania, aż się kręci, delektuje. Bo dlaczego? On lubi plotki. Nie możemy jednoznacznie tego powiedzieć, ale nie możemy też wykluczyć. Są i przypadki, kiedy powodem choroby będzie grzech. Zapytali go uczniowie, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. A w Łukasza czytamy: odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Gdy mówi Jezus o tej wieży, która się zawaliła na tych ludzi i zginęli? A przyjaciele Hioba nie podejrzewali go, że to jest niemożliwe. Musiałeś popełnić jakiś grzech. Jesteś chory. Spotkało cię takie nieszczęście. I powiadają: czyż twoja bogobojność już nie jest twoją ufnością, a twoją nadzieją nienaganne twoje postępowanie? Przypomnij sobie, kto, kiedy będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. A więc podejrzewali go, że coś musiał zmajstrować, że spotkało go to wszystko. Ale gdyby tak było, to jak rozumieć kolejny werset w Ewangelii Mateusza? I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy źle się mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. Więc byli chorzy, opętani, byli epileptycy. Nie dlatego chorzy, że opętani. Nie możemy w taki sposób stawiać tego warunku choroby. Jeśli tak, to jakim cudem zranienie byłoby opętaniem? No bo rana to też przecież jakaś choroba, tak? Jak się skaleczysz. Bo są takie poglądy. A więc nie wolno takiego znaku równości stawiać. Ale Ewangelia też przedstawia nam osoby, które były opętane. Pamiętacie tę kobietę, która przez 18 lat była zgarbiona i chora? I wtedy co Jezus powiedział? Czyż nie należało tej córki Abrahama, którą diabeł związał, uwolnić z tego? A więc są przypadki, kiedy też jest to wynik opętania. Należy to rozpoznać. Dlatego też wśród tych darów jest mowa o darze rozpoznawania duchów, o który tak rzadko zielonoświątkowcy się modlą. O dar czynienia cudów? Tak. O dar uzdrawiania? Tak. O dar mówienia językami? Tak. O tłumaczenia już rzadziej, a o rozpoznawania duchów wcale prawie że. A przecież to wszystko powinno w Kościele funkcjonować ku zbudowaniu, bo jak nie funkcjonuje, nie ma zbudowania. Są wtedy czasami jakieś zgorszenia z tego tytułu. Oczywiście wiemy, gdzie choroba sięga swymi korzeniami. Tak naprawdę znam źródło, gdzie się wszystko zaczęło. Ale to nie znaczy, że choroba jest wynikiem grzechu czy opętania. Wiemy, że grzech, który wszedł między pierwszych rodziców, Adama i Ewę, zapoczątkował cały ten proces degradacji. A więc wiemy, gdzie jest źródło. I mamy następujące źródła. I trzeba to o tym pamiętać. Jest Boże przyzwolenie. Hiob i apostoł Paweł. Apostoł Paweł o sobie powiada: bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Nie posłaniec szatana, on powiada, jakby. On nie był opętany. Chyba sobie nie wyobrażacie, żeby to miało miejsce w życiu apostoła Pawła. Ale powiada, to był impuls, abym szukał Boga. A ja powiadam jeszcze coś innego. Wielu wierzących musi mieć zarezerwowane łóżko w szpitalu, aby zaczęli szukać Boga. Bo jak nie mają tam łóżka zarezerwowanego, to jakoś zapominają o Bogu. Myślą, że sobie wszystko zawdzięczają i są takimi bohaterami. Dopiero jak Pan Bóg ich na łóżko rzuci w szpitalu, o, Panie Boże, o, przypomniał sobie ktoś o mnie. No dobrze, co tam chciałeś? I zaczyna się, no, cała opowieść, prawda? Oczywiście mamy ten drugi element. Szatan jest sprawcą choroby. To ta kobieta na przykład 18 lat takiego zgarbienia. A więc związek między grzechem a chorobą jest możliwy, ale niekonieczny. Trzecia rzecz. Choroba może być karą. Pamiętacie Miriam? To była kara za to, że skrytykowała swojego brata i Aarona. Gehazi, który nadużył tego, co Bóg kazał zrobić. Nie był posłuszny. Ale też chorobę może sobie człowiek sam zafundować. No jeśli stanę w przeciągu tak celowo, to wcześniej czy później, no muszę być chory. To jest niemożliwe, żebym się uchował. Co jest ważne dla nas ludzi wierzących? Wierzymy w Boże uzdrowienie. Nawet gdy oczekując na to uzdrowienie, umieramy, bo taka jest biblijna zasada. Autor listu do Hebrajczyków powiada tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Ci ludzie wierzyli w Bożą pomoc, w Bożą interwencję. Nie doczekali się, Słowo Boże powiada, poumierali, ale widzieli z dala, że Bóg może interweniować. Wiedzieli, że Bóg może pomóc. Dlaczego tak się nie zdarzyło? Na to nie odpowiemy. Nie mamy na wszystkie pytania odpowiedzi. Natomiast możemy powiedzieć, że człowiek, którego orientacją wiary jest tylko ekscytacja, przeżycie, jest duchowym kaleką. Dlatego groźnie brzmią i są niewłaściwe wypowiedzi niektórych ludzi. Powiadają, o, nie został uzdrowiony, bo nie miał wiary. To znaczy, że ten, który modlił się o uzdrowienie, jest nad człowiekiem, tak? Jeśli tak by było, to dlaczego ci wszyscy, którzy czasami się tak bardzo nadymają, że mają dar uzdrawiania i że są tacy, no zawsze Bóg uzdrawia, nie pójdą i nie zlikwidują szpitali. Wszedł do szpitala, powiedział, wychodzić wszyscy uzdrowieni lekarze na bezrobocie. Zdarza się incydentalnie, że ktoś jest uzdrowiony. Dlaczego? By poświadczyć, że Bóg ma moc, że Bóg jest, że Bóg może. Tu i ówdzie uzdrowił, ale nie wszyscy byli uzdrowieni. A moglibyśmy nawet wyciągnąć taki niepoprawny wniosek, jak przyszedł do swojego rodzinnego miasta, tam go nie słuchali, wyszedł i nikogo nie uzdrowił. I co możemy powiedzieć? No zdenerwował się, tak? Światowa Organizacja Zdrowia powiada, że zdrowie to stan dobrego samopoczucia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, a nie tylko nieobecność choroby czy ułomności. Więc uzdrowienie nie jest zasadą, a wyjątkiem, potwierdzającym zwiastowanie Ewangelii o zbawieniu. Doświadczenie, nie moje, ale wielu ludzi wierzących, uczy nas też tego, że ten dar nie jest w stałym posiadaniu, że nie zawsze funkcjonuje, że są sytuacje, kiedy modlimy się, czy nawet ci, którzy mówią, że mają dar uzdrowienia, modlą się i też ludzie nie są uzdrowieni. Przykładem tego może być znany ewangelista Smith Wigglesworth. Wielu ludziom chorym usłużył darem uzdrowienia. Wielu było uzdrowionych. Jego ukochana córka Alicja była całe życie głucha, a on miał problemy ze wzrokiem. Zresztą ja też to już usłyszałem. O, pastor się modli o wielu chorych, a sam nosi okulary. Widocznie mam nosić je, skoro nie jestem uzdrowiony. Ja bym chciał być uzdrowiony. Byłbym jednym z bardzo szczęśliwych ludzi. Uzdrowienie funkcjonuje jako znak. I ten znak wspiera ewangelizację. Dar uzdrawiania, siostry i bracia, został też umieszczony w obrębie Kościoła. To jest element ważny też w Kościele. Jest on częścią chrześcijańskiego zwiastowania Ewangelii. Tak było przy wskrzeszeniu Tabity. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że kiedy Tabita została wskrzeszona, rozniosło się po całej Jopie to zdarzenie i wielu uwierzyło. A więc to był element zwiastowania o zbawieniu. Dzięki temu, że ludzie usłyszeli, że została z martwych wskrzeszona, napisane jest, wielu ludzi uwierzyło. To było wsparcie dla ewangelizacji apostoła Piotra. A więc ten dar również ma służyć zbudowaniu zboru, kościoła. Jak? Po pierwsze, przez modlitwę za chorymi w zborze. Jak to możemy robić? Po pierwsze, z włożeniem rąk. W jakich okolicznościach mamy tę posługę sprawować? Doświadczenie nauczyło nas, że podczas nabożeństwa, ale nie tylko, prawda? Wkładanie rąk bardzo często ograniczamy do węższych kręgów, na przykład w grupie modlitewnej, domowej. Mogą ludzie się modlić i włożyć ręce jeden na drugiego. W kręgu zaprzyjaźnionych osób, prawda? Przyjaciel. Myślę cały czas o ludziach wierzących. Pamiętajcie o tym. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, czy zaprzeczają wręcz swoim życiem wierze, lepiej, żeby nie wkładali rąk. Wkładanie rąk to niezbędna nić zaufania też człowieka do człowieka. Ale miejcie też odwagę, by nie pozwalać ludziom o niepewnym życiu duchowym wkładać na siebie ręce. Ja jestem bardzo przeciwny temu, jak przyjeżdża kaznodzieja jakiś i powiada, ci co obok siebie tu są teraz, jeden na drugiego niech włoży ręce. O, no. Ja nie pozwolę, by ktokolwiek na mnie ręce włożył. A skąd wiesz, że człowiek, który stoi obok ciebie, którego nie znasz, nie wiesz, kto to jest, nie jest człowiekiem, który może być opętany, a ty mu pozwolisz na siebie włożyć ręce? Ten zbór doświadczył takich rzeczy. Ja to przerwałem. Kaznodzieja był strasznie na mnie obrażony. Nie. Musimy mieć odwagę powiedzieć, nie włożysz na mnie rąk. Nie każdy może włożyć ręce na mnie. I myślę, wy nie pozwalajcie tego robić sobie, jeśli nie wiecie, jaki jest stan duchowy tej osoby. Kim jest? Jakim życiem żyje? Dlatego uważamy w środowiskach ewangelikalnych, że na pewno dobrze jest, kiedy to robią pastorzy lub starsi zboru. Ich życie znacie, wiecie, jak żyją, jacy są. Łatwo prześwietlić to życie. Myślę, że tu jest większa doza zaufania. W mniejszym gronie, gdy się wzajemnie znacie, podejmujecie decyzję, kto, komu pozwolicie, by włożył na was ręce. Wkładanie rąk może być bardzo dobrym sposobem też w rodzinie, kiedy mąż na żonę, na dzieci, dzieci na rodziców. Przecież to są dosyć znane przykłady, kiedy wierzące dzieci swoich rodziców błogosławiły, wkładając ręce, modląc się o uzdrowienie, i Bóg odpowiadał. Drugim takim elementem prowadzącym do uzdrowienia jest namaszczenie olejem. Wszyscy, Słowo Boże powiada, którzy źle się mają, mogą też być namaszczeni olejem ku uzdrowieniu. Najczęściej praktykujemy to też w zborach. By otrzymać namaszczenie, ludzie wychodzą do przodu i są namaszczani. Jeśli liczba osób, które wyjdą do przodu, jest znaczna, to najczęściej jest tak, że posługujący namaszcza wszystkich olejem, a potem się modli o wszystkich, a nie o każdą osobę. Jeśli jest tych osób mniej i może to zrobić przy każdej osobie, modli się o każdą osobę. To też muszą być ludzie spolegliwi. Nie uważam, że każdy to może zrobić. To przyczynia się do wzmocnienia naszej wiary. Sam olej nie ma cudownego działania uzdrawiającego. To jest właśnie punkt kontaktu, że to jest potrzebny nam taki punkt kontaktu do tego, by wzmocnić naszą wspólną modlitwę. Ale też jest dobry sposób, aby modlić się z namaszczeniem olejem i modlić się o uzdrowienie, to Jakub powiada, niech wezwie starszych zboru. I tu bardzo ważna uwaga. Nie oznacza to jakiegoś zboru, ale swojego zboru. Niech wezwie starszych swojego zboru. Musisz być członkiem jakiegoś zboru, a nie przypadkowego jakiegoś zboru. Więc ludzie muszą wiedzieć, kiedyś ktoś też był zdegustowany, kiedy odmówiłem osobie namaszczenia. Nie jesteś częścią zboru, społeczności, ale chcesz z dóbr tego zboru, przywilejów tego zboru korzystać, a nie chcesz się podporządkować. Ale sprawdzajcie to z Biblią. I jeszcze jedno stwierdzenie. Jak zatem powinien się zachować człowiek wierzący, czy jaka jest relacja pomiędzy modlitwą o uzdrowienie a stosunkiem naszym do leków, do lekarstw? Korzystać ze służby zdrowia czy nie? Korzystać z lekarstw czy nie? Bóg stworzył wszystkie substancje na ziemi, z których wyrabia się lekarstwa, i dał im właściwości leczące. I powiedział, a gdy stworzył, dokonał dzieła stworzenia, powiedział, wszystko jest dobre. Bardzo dobre. Gdy nie chcemy korzystać z leków, to poddajemy wówczas Boga próbie. I gdybym w tym miejscu skończył, to byście się ze mną na pewno nie zgodzili. Oczywiście, że rzeczą niewłaściwą jest polegać wyłącznie na lekarzach i lekach, zamiast na Bogu. Taki błąd popełnił król Asa. Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. I spoczął ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania. Mamy korzystać z tego, jakie możliwości są, ufając też Bogu. Chcę powiedzieć, że o jednych lekach bym radził zapomnieć. Mianowicie leki homeopatyczne. To jest woda, w której jest jedna 200-tysięczna albo 500-tysięczna część leku. Czyli nie ma go w ogóle. I powstają w sposób dziwaczny, w pełni księżyca, woda z tymi lekami wymieszana, jest potrząsana i energię jakąś tam kosmiczną dostaje. Czy wobec tego człowiek wierzący z leków nie powinien korzystać? No oczywiście, że tak. Kiedy król Hiskijasz otrzymał obietnicę uzdrowienia, to co jeszcze usłyszał od proroka? Przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. To nie jest tak, że nie wolno zastosować. Bóg pokazał, będziesz żył, będziesz uzdrowiony, przyłóż placek figowy i będziesz żył. Należy jednak pamiętać, że Bóg może uzdrowić nawet wtedy, gdy zawiodą wszystkie leki i wszystkie zdolności lekarzy. Kobieta, która dotknęła szaty Jezusa, jest napisane, wydała już cały majątek na lekarzy i nie pomogli jej. I w tym kroku desperacji dotknęła się Jezusa i on powiedział, moc ze mnie wyszła, kto się mnie dotknął. Jeśli nie jesteś tego pewien, lepiej nie odstawiaj leków, jak nie wiesz, że przyszło uzdrowienie. Myślę, że tu wkraczam na taką bardzo śliską ścieżkę, bo gdzie jest ta granica pewności i niepewności? Myślę, że Bóg każdemu z nas daje przekonanie takie bardzo wyraźne. Dlatego, że jeśli były sytuacje, kiedy ktoś słuchając drugiego, który powiedział mu odstaw leki, zrobił to i były potem bardzo poważne komplikacje, a ten, który to powiedział, że ma zrobić, miał też problemy. Myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na wypaczenia w tej dziedzinie. Są takie drobne niebezpieczeństwa. Po pierwsze, niektórzy myślą, że uzdrawiania można się nauczyć. No i oczywiście są tacy chyba ludzie, którzy gdzieś tam się próbowali nauczyć uzdrawiania. Autorami w środowisku ewangelikalnym byli tacy ludzie, którzy założyli szkołę uzdrawiania i uczyli ludzi uzdrawiania. Ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nie jesteśmy bioenergoterapeutami i uczymy się, tylko jeśli Bóg kogoś z was obdarzy darem uzdrowienia, to go masz. Ja wierzę jeszcze w inną sytuację. Kiedy Bóg powie, żebyś się modlił, to w tym momencie może ci dać ten dar uzdrowienia, a w innej okoliczności akurat to może w ogóle nie funkcjonować. Ale są sytuacje, kiedy wiedziałem, ja osobiście na przykład, że mogę się modlić. Ryszard, czy mogę się posłużyć tym przykładem waszej córeczki, przypominając? Ich córeczka w skali tej po porodzie miała jeden punkt. Oni się zwrócili do mnie z prośbą, czy mógłbym przyjść do szpitala i modlić się o to dzieciątko. Sytuacja była bardzo trudna. I wtedy Bóg bardzo mocno mnie przekonał, że mogę iść tam, namaścić ją olejem i modlić się. Pielęgniarki za szybami stały, patrzyły, co za egzorcyzmy będą odprawiane. A myśmy z Ryszardem przez chwilę modlili się i poszliśmy. Ja potem nawet dzwoniłem, bo użyłem olejku bardzo aromatycznego. Myślę sobie, ona w inkubatorze, ten olejek tak silny dawał zapach, że będzie dopiero kłopot. Więc zadzwoniłem do Ryszarda nawet zapytać się, jak się dziecko ma. Właśnie wyjęli respirator, dziecko oddycha samodzielnie. I to było takie Boże prowadzenie szczególne. A więc nie uczymy się uzdrawiania. To Bóg, Duch Święty inspiruje. Są ludzie, którzy myślą, że wierzący nie może chorować. To też się od czasu do czasu pojawia taki pogląd. To mniej więcej jest taki pogląd jak ruchy badackie, które twierdzą, że nie ma piekła. Nie ma piekła, bo Bóg jest dobry. Nie ma choroby wśród wierzących, bo Bóg jest dobry. Ale życie pokazuje, że ludzie wierzący też chorują. I wcale nie z powodu grzechu. Kiedy oczywiście Dawid dopuścił się grzechu, to urodziło się dziecko. Jest powiedziane, że Bóg dotknął je chorobą. Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak, iż ciężko zachorowało. A więc nie tylko grzech czy jakieś moce ciemności. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale jest powiedziane tak, a usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Nie diabeł, żeby był uwielbiony, ale żeby Syn Boży był uwielbiony. A więc doświadczenie tego typu też służy szukaniu społeczności z Bogiem. Wiara nie prowadzi automatycznie do zdrowia, a niewiara automatycznie do choroby. Czy wiecie, że wielu uzdrowicieli choruje? Modlą się o innych, a sami chorują? Dlaczego? Ponieważ Bóg powiedział jedno. Człowiekowi przeznaczony jest raz umrzeć. Nie ma ludzi nieśmiertelnych. Zawsze jakiś powód będzie do odejścia z tej ziemi. Bardzo częstym powodem jest choroba, którą Bóg dopuszcza. Trzecim elementem, zagrożeniem jest tak zwane pozytywne wyznawanie ust. Ale nieprawdą jest, że pozytywne wyznanie chroni nas przed chorobą, przed doświadczeniem. Józef znalazł się w więzieniu, w kłopotach 13 lat, mimo że miał pozytywne wyznanie swoich ust. Był jednym z najlepszych sług, a jednak spędził w więzieniu tak wiele lat. Czy on miał złe wyznanie swoich ust? A jednak cierpiał. A Naaman miał pozytywne wyznanie? Zdenerwował się. Mówi, to co mi tu każe iść do takiej rzeki, do Jordanu się opłukać? Mamy lepsze rzeki, czyściejsze. A jednak został uzdrowiony. To nie decyduje o uzdrowieniu. 11 rozdział Hebrajczyków mówi o bohaterach wiary. A ilu z nich oddało życie swoje? O ilu tam jest powiedziane, jak cierpieli, jak byli dotknięci, a są bohaterami wiary. Cóż to za bohaterowie wiary, którzy nie doświadczyli uzdrowienia? To nie jest automatyzm. Wiara nie gwarantuje nam absolutnego zdrowia. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyrzuceni ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Wiecie, dlaczego pewne rzeczy zdarzają się? Aby inni wierzący razem z nami mogli radować się, cieszyć. Gdzie? W wieczności, z Bożego zwycięstwa. Gdy Biblia mówi o uzdrowieniu, to zawsze mówi o uzdrowieniu chorych, a nie choroby. W centrum zawsze jest człowiek. Uzdrowienie, kochani, nie jest urojeniem. I uzdrowienie i Bóg nie boi się potwierdzenia tego medycznie. Ja byłem tak wychowany, kiedy byłem młodszy, myślę, że w pewnym niezrozumieniu. Kiedy doświadczyłeś uzdrowienia, to nie idź do lekarza sprawdzić tego, bo się wróci ta choroba. Bóg się nie boi lekarzy. On się nie boi sprawdzać. Jak on uzdrowił, to uzdrowił. Może sobie całe konsylium to sprawdzać. Tym bardziej chyba jest to istotne, aby dać dowód, że wyście nie byli w stanie mi pomóc. Szanuję lekarzy, szanuję wasz wysiłek, mógłbym powiedzieć, ale Bóg mnie uzdrowił. Chciałem sprawdzić to. Czy to jest tylko moja imaginacja, czy to jest fakt? Bóg się nie boi też sprawdzenia tego, czy jesteśmy uzdrowieni, czy nie. Istotnym pytaniem dla chrześcijanina, i tym kończę, jest, czy mogę być zdrowy, mam prawo do uzdrowienia i dlaczego? Po co mam być uzdrowiony? W jakim celu to będzie wykorzystane? Jak ja wykorzystam fakt, że jestem uzdrowiony? Wielu ludzi doznaje uzdrowienia i nie szanują tego, co się w ich życiu zdarzyło. Jak to będzie wykorzystane? A ci, którzy się modlą o uzdrowienie, nie dla pieniędzy to robią. Jak ktoś z tych ludzi, którzy mają takie obdarowanie, sięga z tego powodu po pieniądze, myślę, że to absolutnie jest naruszenie. Jeśli to by zrobił wierzący, to myślę, że Bóg się upomni. Wiecie, że są ludzie, którzy na takich rzeczach w świecie robią straszne pieniądze. Gdyby do tego się człowiek wierzący posunął, myślę, że Bóg zabierze i dar uzdrowienia i raczej niech taki człowiek drży przed Bogiem, czym się to może zakończyć. Po co jestem uzdrowiony? Dlaczego Bóg mnie uzdrowił? Jak to ma teraz zafunkcjonować w moim życiu? Jak mam być wdzięcznym Bogu? Ale myślę, że i wielu z nas po doświadczeniu jakiegoś Bożego uzdrowienia tak szybko przechodzi do codzienności i zapominamy nie tylko o tym, że powołujemy się na słowo z proroka Izajasza. Bóg wyciągnął nas z bagna, prawda? Wyciągnąłem cię z dołu, z błota lgnącego, z dołu szumiącego. Ale jeśli jesteś uzdrowiony, uzdrowiona, to też wyciągnął nas z czegoś. I warto Bogu być wdzięcznym. Nie zapominajmy wdzięczności, jeśli doświadczyliśmy uzdrowienia.